Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Jak żyć, panie? To takie ludowe napoły powiedzenie. Często księdze pytają, jak żyć?
Nie pytają mnie, jak żyć. Zresztą to był naprawdę fatalny adresat takiego pytania. Pytanie takie możemy stawiać tylko i wyłącznie Panu Jezusowi. No albo komuś bardzo mądremu. Ksiądz Turek się nie nadaje do odpowiedzi na takie pytania.
Dziś będzie właśnie na ten temat, ponieważ w Ewangelii będzie 8 błogosławieństw, czyli recepta na życie, na życie wieczne. Ale zaczynamy od czytania z księgi proroka Sofoniasza, rozdział 2, wers 3 i rozdział 3, wers od 12 do 13.
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości, ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.
Dziś mówimy o tym, jak żyć. Będzie o tym w Ewangelii, ale Pismo Święte jest całością. I Sofoniasz, prorok Sofoniasz w sumie o tym mówi. Wystarczy pierwszy zwrot. Szukajcie Pana. Dziękuję bardzo. A reszta przyjdzie sama.
A reszta przyjdzie sama, dokładnie. Tylko żeby tego Pana Boga szukać, to on potem nam podaje warunki. Tak? To przede wszystkim ja muszę uznać, że ja tego Pana potrzebuję. Czyli uznać, stanąć w pokorze przed Panem Bogiem, przed sobą samym. Uznać swoją niewystarczalność. Uznać, że ja nie jestem Panem swojego życia, chociaż tak mi wszyscy wokoło wmawiają. I nie radzę sobie ze swoim życiem, chociaż usiłuję przed wszystkimi udawać, że jest dokładnie inaczej.
Ale szczerze powiem, proszę księdza, tak patrzę na społeczeństwo i na samego siebie, na swoją historię, to żeby przyznać, że sobie nie radzę, promil sobie tak przyzna.
A ja nie wiem, znaczy, może to byłoby tak, że tego promilu należy. Ja tam sobie ciągle powtarzam, że sobie nie radzę. I ciągle Panu Jezusowi mówię, Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem, bo po prostu to, co wyprawiam, to ręce i nogi opadają. Ja mam w tym jakąś łatwość być może, jakiś dar, chociaż to nie znaczy, że nie szukam ciągle siebie, bo miłość własną mam posuniętą do granic po prostu wieży Babel, ale nie o tym to czytanie. I myślę, że każdy z nas możemy przed innymi udawać, ale przed sobą samym naprawdę, w końcu mając już te 50 lat na karku, albo nawet mniej, albo tym bardziej więcej, to jednak trudno jest przed sobą udawać, że jestem tutaj taki mocarz, taki cpaniak, który wszystko ogarnia i ze wszystkim sobie daje radę.
No, tam ze wszystkim byle jakoś szło.
Ale my nie chcemy, żeby szło byle jakoś, tak? Nam zależy jednak na tym, żeby ta jakość naszego życia była najlepsza, a wyznacznikiem jakości tej życia to mimo wszystko mam nadzieję i takie przekonanie i wrażenie też, że jest jakieś poczucie doświadczenia pokoju, szczęścia, doświadczenia bycia kochanym, doświadczenia tego, że nie muszę żyć ciągle w lęku, że mi się wszystko na łeb wali, że ciemności mnie ogarniają ze wszystkich stron, a myślę, że to jest doświadczenie współczesnego człowieka, ludzi naszego pokolenia. I to jest coś, co pomaga stanąć w prawdzie i zobaczyć, że potrzebuję kogoś, kto nad tym wszystkim zapanuje, bo ja tego nie potrafię.
To jest tak pięknie napisane, a to oczywiście nie taki jest tego sens. Wszyscy pokorni ziemi, szukajcie Pana. Mi się kojarzy pokorny ziemi z kimś, kto zakosztował gleby, jak to się mówi.
Ale też coś w tym jest.
I pokora przychodzi z twardością tej gleby często.
Tak, podobnie jak mówimy czasami, może tak żartobliwie, anegdotycznie, prawda, że mądrość przychodzi z wiekiem. I powtarzamy sobie tylko, byleby to nie było wieku od trumny. Tak, czyli... Czyli trzeba w sobie jakiejś takiej autorefleksji, jakiegoś popatrzenia na swoje życie oczami właśnie, z zewnątrz, oczami Pana Boga. Pozwolić Panu Bogu, żeby pokazał mi, jak On widzi moje życie, jak On widzi mnie. On oczywiście w pierwszej kolejności mi powie, jesteś moim umiłowanym dzieckiem, kocham Ciebie. No ale czasami to idziesz tak, bracie, że po prostu siedzisz przy tym korycie ze świniami razem z tym marnotrawnym synem i udajesz, że jest wszystko w porządku. A ja chcę, żebyś ty wrócił do mnie, żebyś ty otworzył dla mnie swoje serce, żebyś ty przyznał się do tego, że to miejsce, w którym obecnie jesteś i ta twoja sytuacja, to nie jest szczyt szczęścia, ani w żadnym wypadku nie jest źródło pokoju i miłości.
Więc pierwsza rzecz, jak żyć, to szukajcie Pana, bo być może w sobie nie macie tego, co jest wieczne i co wam da szczęście, a po drugie szukajcie Pana. W tym sensie po drugie szukajcie Pana, że to jest wieczny proces. To nie jest tak, że ja już być tak myślę, niech ksiądz powie, jak ksiądz sądzi, że ja już dopadnę tej poły płaszcza mojego ojca jako marnotrawny i nigdy jej nie puszczę. Szukajcie, to znaczy szukajcie do końca dni waszych.
Szukajcie do końca dni waszych. To jest droga na całe życie. Ciągłe szukanie. Całe nasze życie to jest tutaj na ziemi, to jest upadanie i powstawanie, bo to jest droga krzyżowa. Jezus nam pokazał na własnym przykładzie, na czym to wszystko polega. Czasami znajdziemy kogoś, kto nam będzie w tym wspierał, a częściej może znajdziemy takich, którzy nas będą popychali, bili, podstawiali nogi, żeby się gdzieś tam na nas być może wybić do góry. Ale ważne jest to, że jeżeli ja uznam właśnie potrzebę związania swojego życia z Panem, pójścia Jego drogą, to będę się stawał coraz bardziej do Niego podobny i w tym moim kroczeniu będę od Niego czerpał siłę, od Niego czerpał radość, też moc do tego, żeby nie żyć w grzechu, żeby nie żyć w kłamstwie, żeby nie żyć w nieprawości, bo o tym tutaj dalej Bóg przez proroka Sofoniasza mówi. Ostatecznie ciągle ta reszta Izraela gdzieś tam w tej historii zbawienia powraca, że bardzo, bardzo wielu ludzi od Boga odchodzi. My też dzisiaj możemy sobie popatrzeć na to, że coraz mniej ludzi praktykuje swoją wiarę w Polsce. Coraz mniej ludzi buduje swoją relację z Jezusem. Ale no to jest właśnie taka reszta. Reszta tych, którzy zrozumieli, bo mam coraz większe poczucie też i pokolenie właśnie chodząc, że jest coraz więcej ludzi, którzy naprawdę wchodzą w głąb relacji z Panem Bogiem. Którzy już nie ślizgają się tak po powierzchni. I chociaż odsetek w porównaniu do populacji parafii być może nie jest wielki, to ja widzę w tym wszystkim tą resztę, o którą Bóg się w sposób szczególny troszczy, ponieważ zaprosił ją do kroczenia ze sobą, do tego wejścia do ludu wybranego z własnej nieprzymuszonej woli, stawania się tym ludem, dojrzewania do tej godności i rzeczywiście takiego stylu życia, który będzie pokazywał to moje przywiązanie do Pana Boga, moje uczniostwo, moje chrześcijaństwo.
Lud pokorny i biedny, tu jest napisane, który będzie szukać schronienia w imieniu Pana.
Bo jak mamy pełną michę, to nam się wydaje, że jesteśmy bogami i nikt nam nie jest potrzebny. To takie doświadczenie właśnie braku, niewystarczalności, bezradności jest dużym ułatwieniem w wychodzeniu naprzeciw łasce Bożej, w otwieraniu się na Jego miłość i na Jego plan zbawienia.
No i może uda się ukryć w dzień gniewu Pańskiego. Optymistą Sofoniasz nie jest, ponieważ ci nawet, co będą tak szukać Pana i będą starali się wypełniać Jego nakazy, może się ukryją w dzień gniewu Pańskiego. Łatwo nie będzie.
Ale jak człowiek jest pokorny, to głowy wysoko nie podnosi, czyli się przed tym gniewem może ukryć. Tam no, głowa jest trochę przy ziemi, serce przy Panu Bogu i będzie dobrze. Myślę, że Sofoniasz akurat w tym konkretnym momencie mówi, to wezwanie, może się ukryjecie, to tak przed tym nawróceniem, bo potem ta druga część właśnie o tym mówi, że ci, którzy szukają w imieniu Pana, to ci się naprawdę nie muszą bać gniewu Pańskiego.
Właśnie. To czytanie kończy się w sposób niesłychany, bo do tego momentu cały czas jest to, że będą biedni, że będą pokorni, że będą zawsze szukać Pana, a kończy się to czytanie tak. Nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać. Czyli no dostatek nie złamie ich pokory. A nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Jeżeli będę pokorny i będę szukał Pana, to nie złamie mnie dostatek, nie zwichruje. A po drugie, w moim sercu nie będzie lęku.
Tak, bo będę pod opieką dobrego pasterza. Dobry pasterz mnie wiedzie na zielone pastwiska, wiedzie mnie do swojej owczarni, broni mnie przed wilkiem, sam mnie przed nim zasłania, więc to całe poczucie bezpieczeństwa i poczucie takiego nasycenia szczęściem przede wszystkim, pokojem, miłością, czyli tym, za czym najbardziej tęsknim, mamy w sobie Jezusa Chrystusa, mamy w Bogu.
Czyli jak żyć? Szukać Pana.
Tak jest i zapraszać Go do swojego życia.
Za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Rozdział pierwszy, werset 26 do 31.
Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone. I to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić. Tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.
Święty Paweł w zasadzie, w praktycznych słowach, wyraził to, co było w czytaniu pierwszym u proroka Sofoniasza. Wybrał Bóg to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. O, jaka to przewrotność. Można się pogubić.
Można się pogubić, a można się też odnaleźć. Zobaczmy, no tak. No
bo... Zależy, czy się czujemy mędrcem, czy głupcem.
Tak jest, ale zobaczmy, że tutaj za każdym jest powiedziane, że ten głupi, niemocny, nieszlachetnie urodzony, wzgardzony, to jest zawsze powiedziane w oczach świata. Mhm. W oczach świata. Świat ma swoją własną miarę do oceniania tego, co jest mądrością, sukcesem, szczęściem, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
I kiedy czytam te słowa, od razu łapię, czy jestem świat czy nie. Bo tak. Wiem, jak osądzam.
Dokładnie, właśnie. Możemy tutaj się przyjrzeć temu, co my sami myślimy, co sami mówimy. Więc jak świat patrzy, no i jak ja sam patrzę na siebie. Pan Bóg patrzy inaczej. Świat do czego innego dąży, Bóg dąży do czego innego. I dlatego zobaczmy, że przez Sofoniasza Pan Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy pewne postawy w naszym życiu przyjmowali względem Pana Boga, a tutaj nam Paweł już dalej mówi, jak gdyby krok dalej mówi, Bóg właśnie wybiera to, co przez świat jest wzgardzone i odrzucone. Bóg wybiera zupełnie co innego. Inną hierarchię wartości ma. I Bóg we mnie zawsze widzi to, co jest najcenniejsze, najwspanialsze, ale przez perspektywę Jego miłości.
Odwróćmy troszkę to, bo mówimy tak, świat kontra Bóg. Może nie kontra, prawda? Ale jednak jest to zupełnie inny punkt spojrzenia, odniesienia, inne miejsce. Ale ja też w sobie mam i świat, mam i w sobie to, co wydaje mi się głupie, to, co sam odrzucam, to, w czym czuję się być może właśnie słaby, w czym czuję się mocny, na co Bóg stawia we mnie, w człowieku. Na to, że skończę dobre studia i wyjadę do Stanów, do roboty, jako architekt na przykład.
Tak, no ten sposób patrzenia świata przenika mnie. Ja żyję w tym świecie i to jest nieuniknione. Jest, chociaż jak powie nam znowu apostoł, ja nie jesteś z tego świata, to jednak żyję
jesteś
na tym
nie
świecie.
Jesteś, napięcie jest zawsze.
Tak jest. I ten świat na mnie wpływa i rzeczywiście być może jest tak, że ja sam zaczynam patrzeć i na innych, i też na siebie oczami tego świata, zamiast oczami Pana Boga. Bóg, jak już to zresztą wcześniej zostało powiedziane, Boga potrzebują ludzie, którzy nie czują się mocni. Którzy nie próbują zawłaszczać życia jako czegoś, co jest ich własnością i czym mogą, prawda, pokierować w sposób absolutny, doskonały i pewny, realizując wszelkie cele, jakie tylko sobie w życiu postawią.
Mają takie imperialne zapędy, tak.
Tak, bo ten świat nas zresztą tak ustawia, tak? Nosimy na sztandarach hasła wolność, prawda, równość, zwycięstwo, panowanie, nikt nie będzie mi mówił, co ja mam robić. I bardzo często właśnie to jest tak, że jeżeli ja sam chcę być panem swojego życia, no to siłą rzeczy będę odrzucał panowanie Pana Boga w moim życiu. I problem polega na tym, że to moje panowanie przynosi skutki opłakane. Że to, co tutaj też już zarysowywaliśmy nieraz, że ja tak naprawdę ciągle, mimo wszelkich moich wysiłków i nawet dobrych, jak to się mówi, pragnień, dobrych chęci, doświadczam w oparciu o swoje własne siły pasma porażek i swojej niewystarczalności. I Panu Bogu bardzo zależy na tym, żeby żebyśmy od Niego czerpali poczucie własnej wartości, żebyśmy w Nim odnaleźli Tego, który chce nadać sens naszemu życiu i pomóc nam osiągnąć naprawdę sukces, szczęście.
No dobrze, ale na co stawiać w sobie, bo we mnie jest też cały świat spraw. I on tam będzie. Nie wyrzucę go.
Cokolwiek by się nie działo w moim życiu, to Pan Bóg widzi prawdę, jaka jest o mnie samym. I te walki we mnie, te zmagania, które się we mnie samym toczą, walki z tym, co słabe, prawda, z tym, co mocne, takim oglądem siebie, takim, jakim ja bym chciał siebie widzieć, a tym, kim jestem naprawdę. Pan Bóg dotyka tych wszystkich słabości w moim życiu i tak naprawdę nimi się często posługiwać, aby poprowadzić mnie drogą nawrócenia, drogą wiary, drogą zaufania, drogą uczniostwa. To, co jest niemocne we mnie, to, co jest słabe, to, co jest jakimś doświadczeniem klęski, doświadczeniem odrzucenia, samotności, pustki, ciemności, to jest przestrzeń, w której Pan Bóg chce objawiać swoją wszechmoc. Tak więc ważne jest to, żebyśmy my nie próbowali zaprzeczać istnieniu w nas tych całych obszarów, takich właśnie słabych, takich niewystarczalnych, takich, w których ja jestem jak dziecko bezradny, bo w tej mojej dziecięcej bezradności mogę pójść do kogoś, kto jest ojcem, no mogę wyciągnąć do niego swoje ręce, mogę rzucić się w jego ramiona, mogę dać się mu podnieść, podźwignąć, przytulić, pocieszyć i zobaczyć w Jezusie tego, który staje się dla mnie właśnie takim samym słabym, po to, żeby móc mnie umocnić, żeby móc mnie wydobyć z tego wszystkiego, co jest takie właśnie, takie wzgardzone we mnie samym.
No właśnie, wzgardzone we mnie samym i głupie w oczach świata, w moich pewnie często też, jest moje dźgnięte serce. Serce jest często głupie w oczach świata. To jest obnażenie się. Ono jest modne w piosenkach, ale w życiu często jest godne wrzucenia pod stół.
Często nawet sobie mówimy, że jak ktoś ma miękkie serce, powinien mieć twardy tyłek, tak?
Tak, tak.
Tak, no to rzeczywiście tak to funkcjonuje.
A Bóg zaczyna dialog właśnie tam.
Tam w sercu, no bo jesteśmy stworzeni z miłości, jesteśmy stworzeni dla miłości. I tak naprawdę to miłość pokazuje moją wyjątkowość i zdolność do miłości pokazuje moją wyjątkowość. Moje upodobnienie do Boga. I to przez miłość ja tak naprawdę mogę zapanować nad tym światem, czyli przez Jezusa, bo On sam z miłości oddając za mnie życie, odkupując mnie, odniósł zwycięstwo nad całą tą ciemnością, całą pychą świata, nad całym takim poczuciem, prawda, potęgi złudnej, samowystarczalnej, a zarazem tak totalnie pustej, kruchej. Więc im bardziej pozwolę swojemu sercu na to, żeby się otworzyć na Boga, który mnie nigdy nie zrani, ale też pozwolę mojemu sercu otworzyć się na drugiego człowieka, który może mnie zranić, ale nie musi. A zarazem im bardziej to serce będę innym okazywał, im bardziej będę starał się żyć miłością, naśladować Jezusa, no to tym bardziej będę mógł przemieniać oblicze tego świata.
Jeżeli Bóg w tym sercu będzie mieszkał, to wtedy, tak jak pisze święty Paweł, w Panu będzie się chlubił ten, kto się chlubi.
Bo będę widział, że tak naprawdę to wszystko, co mam, to nie jest ode mnie. To nie jest mój sukces, to nie jest moja zasługa. Moim sukcesem jest to, że pozwoliłem się Jezusowi obdarować i przyjąłem od Niego to, co mi dał. A dał mi przede wszystkim miłość.
Więc na pytanie, jak żyć, po pierwsze szukać Boga, a po drugie otworzyć swoje serce. A za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Rozdział 5, wersy od 1 do 12.
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.
Czyli patrząc po ludzku, mówiliśmy przed chwilą o tym, że świat patrzy inaczej, a Bóg patrzy inaczej. Patrząc po ludzku, to szczęśliwi są ci, którzy są beznadziejni w zasadzie i przegrani i mają zawsze pod górę, ponieważ są ubodzy w duchu, smucą się, płaczą.
Uciskani, doświadczają braku, prawda? Są złaknieni i tak dalej.
Cierpią prześladowanie. No to jak żyć? No tak żyć. Jak to rozumieć? Prosto. Albo nieprosto.
Właśnie, raczej nieprosto. Bóg chce, żebyśmy byli szczęśliwi. To błogosławiony znaczy szczęśliwy. Bóg pragnie naszego szczęścia. Bóg stworzył nas z miłości i stworzył nas po to, by uczynić nas uczestnikami swojego szczęśliwego życia. To jest bardzo kapitalne zdanie, które jest w pierwszym zdaniem katechizmu Kościoła katolickiego. Pierwszym zdaniem wprowadzenia, że Bóg sam doskonale szczęśliwy, zupełnie bezinteresownie stworzył nas, by uczynić nas uczestnikami swojego szczęśliwego życia. I staliśmy się uczestnikami tego szczęścia tutaj na ziemi, kiedy w raju zostaliśmy stworzeni przez Pana Boga, gdzie nam niczego nie brakowało. Dostaliśmy wszystko, co jest potrzebne do szczęścia i żeśmy to szczęście przeżywali. Szczęście w budowaniu relacji z ludźmi, szczęście w budowaniu relacji z Bogiem, może pierwszej kolejności należało powiedzieć, szczęście przebywania na tym świecie, cieszenia się nim, tym ogromnym bogactwem, które Bóg dla nas uczynił. No i problem jest w tym, że to szczęście zostało zniszczone przez grzech pierworodny. I życie tutaj na ziemi stało się czasem próby, czasem zmagania, czasem poszukiwania. I świat nas próbuje do tego, no właśnie, wybieramy. Ciągle jesteśmy w konieczności dokonania wyboru. Jaką drogą iść? Jesteśmy spragnieni szczęścia, bo zostaliśmy stworzeni dla szczęścia. I teraz świat, w którym żyjemy, nam przedstawia cały szereg możliwości, które gdzieś teoretycznie w podtekście miałyby nas doprowadzić do szczęścia, chociaż oczywiście wcale takiego zamiaru nie mają. I bardzo często wchodząc w różnego rodzaju sytuacje, które nam codzienność ze sobą przynosi, sytuacje, w których nie ma miejsca dla Pana Boga, sytuacje, w których ja realizuję tak naprawdę swoje własne pomysły, swoją własną wolę, idę z prądem tego świata, zaprzeczam prawu Bożemu, Jego miłości, odrzucam Go gdzieś, marginalizuję w swoim życiu, zajmuję się robieniem swojej kariery, realizowaniu swoich celów, prawda, zamierzeń i tak dalej. No, okazuje się, że to, co ma teoretycznie dać mi szczęście, sprowadza na mnie nieszczęście.
Daje mi zadowolenie, a potem jest różnie.
Tak, daje mi przyjemność, która się jednakowo szybko kończy, przychodzi zmęczenie, przychodzi pustka, przychodzi frustracja, przychodzi totalny brak. I dlatego Jezus, dając te 8 błogosławieństw, daje nam alternatywę dla stylu życia tego świata.
No to po kolei. Jak żyć? Być ubogim w duchu.
Czyli być człowiekiem, który całą swoją nadzieję składa w Panu Bogu, który u Boga pokłada swoją nadzieję, u Boga szuka rozwiązania, u Boga szuka ratunku, w Bogu chce znaleźć całe bogactwo, którego dziś potrzebuje, żeby Bóg spełnił wszelkie jego pragnienia.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni.
Ten smutek, o którym mówi Pan Jezus, dotyczy takiego, takiej postawy serca, która rodzi się, kiedy ja się spotykam ze swoim własnym grzechem, kiedy widzę wszystkie sytuacje, w których ja Pana Boga gdzieś tam zaniedbuję, opuszczam, kiedy stawiam swoją wolę nad Jego wolą. To jest właśnie coś takiego, bym powiedział, żal za grzechy.
Albo też, kiedy troszczę się o innych.
Tak, i smucę się tym, że nie jestem w stanie im do końca pomóc, prawda, ale jest we mnie duże pragnienie miłości, empatii. Tak.
Czyli to nie jest ten smutek, że codziennie jem kilo ciastek, a pewnego dnia nie mam już tego kilograma i jestem smutny.
Tak, nie, to nie jest ten smutek.
To jest trochę poważniejszy smutek. Kto go w życiu nie miał, ten niech żałuje. Błogosławieni cisi, albowiem na oni na własność posiądą ziemię. Przepraszam bardzo, ale nie kojarzy mi się posiadanie czegokolwiek z cichością, raczej straceniem.
Ciśnie tutaj bardziej słowo, jeśli się nie mylę, dotyczy bardziej człowieka uciskanego, człowieka takiego marginalizowanego, człowieka odrzuconego.
Który nie walczy o swoje na siłę?
Który na siłę nie pcha się przez życie łokciami i nie idzie po trupach do celu. Natomiast ma przez Pana Boga obiecane dużo większe dobra. Mówi, zostawcie to dla mnie. Kto zostawi dla mnie? Ojca, matkę, braci, pola, lasy i tak dalej. Stokroć więcej otrzyma, prawda? I życie wieczne dziedziczy.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości.
I to jest właśnie to, czego bardzo potrzebujemy. Bo ja to ukierunkowuję mi na Pana Boga. Szukam Jego samego, który jest sprawiedliwy, który jest dobry. I w tym świecie próbujemy zaspokajać te nasze potrzeby czymś, co nie jest w stanie naszego głodu zaspokoić, bo jest tylko i wyłącznie namiastką pokarmu. A im bardziej pragnę tego, co od Pana Boga pochodzi, pragnę Jego samego, tym bardziej będę nasycony.
Błogosławieni miłosierni. Myślę, że kiedy się szuka Boga, jak było w pierwszym czytaniu i serce otwiera, jak było w drugim, no to miłosierdzie przychodzi samo.
Upodabniam je do Pana Boga i przez taką postawę serca przyjmuję jeszcze więcej Jego miłosierdzia i to jest piękne.
Błogosławieni czystego serca. Czyste serce, czyli jakie?
No wolne od przywiązania do tego świata, ale myślę, że też czyste, trzeba sobie jasno powiedzieć, w tej dziedzinie pożądliwości, seksualności. Takie serce, które
nie korzysta z drugiego?
Nie wykorzystuje drugiego człowieka, dokładnie. Nie traktuje drugiego przedmiotowo. Ponieważ wtedy tak naprawdę widzę tylko i wyłącznie siebie, swoje potrzeby, swoje pragnienia, swoje żądze. Drugi człowiek jest dla mnie przedmiotem, rzeczą, która służy do zaspokojenia tego, co chcę zaspokoić. I nie jestem w stanie wtedy zupełnie widzieć Pana Boga. Więc im bardziej walczę o czystość serca, o to, żeby na drugiego człowieka patrzeć z miłością, szacunkiem, godnością, tym bardziej będę w tym drugim człowieku dostrzegał Boga. I tu też miał z nim kontakt.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój.
A nie święty spokój, tak? Czyli wprowadzać Boga, wprowadzać pokój, to znaczy wprowadzać Boga do mojego życia.
Odpowiednią hierarchię, wolność.
Prawdę, miłość, sprawiedliwość, dobroć. Im bardziej Boga będę wprowadzał w moje życie i w relacji z moimi bliźnimi, tym bardziej będę no, księciem pokoju jest Wszechmogący Bóg.
A jak będziesz to wszystko człowieku robił i starał się właśnie tak żyć, to świat ci powie adios i wtedy będziesz cierpiał prześladowanie dla sprawiedliwości.
Tak jest. No nie obiecywał nam Pan Jezus drogi usłanej różami. Wiemy o tym bardzo dobrze. Nie trzeba przekonywać nikogo, bo takie jest doświadczenie życia tych wszystkich, którzy idą za Panem Jezusem. Czasami się zżymamy na to, że to jest tak pod górkę. Ale Jezus zawsze pokazuje nam, że ojczyzna nasza jest w niebie i stamtąd wyczekujemy, prawda? Pomocy i stamtąd wyczekujemy też spełnienia tych wszystkich naszych tęskot i pragnień. Po tych trudach, po tym kroczeniu stromą ścieżką, wąską drogą, wąską bramą wejdziemy na obfite zielone pastwiska. Więc tu się musimy zgodzić na to, że będziemy odrzucani, bo w ten sposób też będziemy podobni do Pana Jezusa. On sam mówił, że mnie prześladowali, was też będą prześladować. Więc jeżeli czujemy się rzeczywiście przez ten świat odrzucani ze względu na naszą przynależność do Pana Jezusa, to być może nie jest jakoś specjalnie pocieszające, ale to jest znak tego, że idziemy dobrą drogą.
No właśnie, bo to nie chodzi o światopogląd chrześcijański, ani o znajomość zasad i katechizmu, tylko o Jezusa Chrystusa.
Którego stawiam na pierwszym miejscu w moim życiu, którego wolę w moim życiu wypełniam, a On mnie posyła bardzo często w drogę, która wcale nie będzie łatwa, ale w drogę, która jest konieczna i zaprasza mnie do tego, żebym na tej drodze, którą kroczę, stawał się Jego świadkiem, innym o Nim mówił i sam coraz bardziej żył tym, czego On mnie uczy.
Czyli szukać Boga, otwierać serce i ruszać krok w krok za Jezusem. Tak żyć.
I tak żyć.
No to szczęśliwej drogi.
Bóg zapłać. I nawzajem.
Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz.
Tak, wypisaną na tablicach serc, tak, przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nie jesteśmy w tej drodze sami. To nie jest tak, że musimy teraz kombinować, jak to wszystko zrobić. Mamy Ducha Świętego, którego Jezus nam zostawił jako tego, który wszystko nam przypomina, który nas prowadzi, który podszeptuje ciągle dobre rzeczy. Ważne, żebyśmy go słuchali.
Właśnie mam nadzieję, że trochę podszepnął nam dzisiaj treść tych rozważań.
Też mam taką nadzieję. O to, żeśmy go na początku prosili.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga.
Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.